Alleluia, alleluia, alleluia. Wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Kochani, postawa tych robotników z Chrystusowej przypowieści bardzo dobrze ilustruje temat, którym zajmujemy się tu w Kościele Świętej Anny od kilku tygodni, problem głębi naszego serca i tego, że to wszystko tam w sercu się dokonuje. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że Jezus opowiada tą przypowieść i potem do swoich słuchaczy, arcykapłanów i starszych w piśmie mówi: no jak myślicie, co właściciel winnicy zrobi z tymi niedobrymi sługami? Oni mówią: no oczywiście, co z nimi zrobi, no nędznie ich wytraci, ich los jest bezdyskusyjnie przegrany. Chciałoby się powiedzieć, jeśli oni liczyli się z tym, że mogą przez to zostać nędznie wytraceni za swoje zbrodnie i oszustwa, to po co to robili? No? Po co oni to robili, skoro wiedzieli, że właściciel winnicy ma jeszcze swoje oddziały, jakieś tam sługi i wytraci? Proszę Państwa, ile razy mówimy do naszych przyjaciół albo do samych siebie: po co ty to robisz? Przecież wiesz, że to się źle skończy. Wiem. No i po co to robisz? No? No robię. No tu jesteśmy już, proszę Państwa, w naszym temacie. Kto nami rządzi? Dno naszego serca nami rządzi. Rozum nieraz mówi: człowieku, nie pakuj się w ten romans z tą swoją koleżanką z pracy, bo ani ona piękniejsza od twojej żony, ani lepsza, po prostu jest bardziej egzotyczna, bo ją widzisz 4 godziny dziennie, a będzie nieszczęście. Ty będziesz płakał, żona będzie płakać, dzieci będą płakać. Wiesz, że tak się skończy? Wiem. No i co? Idę się z nią spotkać. Głębia serca. Proszę Państwa, ci rolnicy wiedzieli, to się źle skończy, ale żądza pieniędzy. Ale żeby mieć. Prawda? Ostatnio, wczoraj prasa podała: listonosz przepił 52 tysiące. Nie nosił ludziom rent, emerytur, tylko chodził do agencji towarzyskich. Chciał się iść: panie, no czy pan był taki głupi, że pan nie wiedział, że pana znajdą? No wiedziałem. No i po co pan to robił? No bo głębia serca. Pożądliwość, lokale, luksusy, komforty. Ile razy mówimy: po co ja to robię? Gdzie ja idę? Proszę Państwa, rozkazy przychodzą z głębi serca. Tam jest to, co Państwu mówiłem 2 tygodnie temu, w takim przypomnieniu. Dzisiaj też będzie jeszcze trochę powtórki, żebyśmy od nowego roku akademickiego poszli już dalej. to co mówiłem, na dnie jest wypisane Twoje imię. Nie magister Jan Kowalski, nie doktor Anna tam jakaś inna. Twoje imię tchórz, Twoje imię mamin synek, Twoje imię odrzucony, Twoje imię zalękniony, Twoje imię zakompleksiony. Tam jest zapisane w głębi serca takie imię i ono Tobą rządzi. I nie mów sobie, muszę się zmienić, bo jak ktoś ma napisane, jestem tchórzem. Na podwórku zawsze mnie popychali. Nauczycielka kiedyś mnie wyśmiała przy tablicy i nadała mi moje imię. I ja jestem taki. Wielu chłopców zostało przez ojca nazwanych jakoś pogardliwie i ci ludzie mają to swoje imię. To chłopiec zalękniony nigdy nie stanie się odpowiedzialnym ojcem. Musisz zmienić swoje imię i do tego dochodzimy. Ja jeszcze się tylko jednym zdaniem dosłownie zatrzymam przy tej przypowieści. To jest inny temat, ale kiedy dzisiaj tak o niej myślałem, proszę Państwa, chyba najrzadziej poruszanym tematem, jeśli chodzi o przykazania i na ambonie, przyznam szczerze, że tak właśnie uświadomiłem sobie to, o szóstym przykazaniu mówimy, o trzecim mówimy, o pierwszym mówimy, ale chyba najrzadziej mówimy o ostatnim. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. A mówię to w kontekście kampanii wyborczej. Proszę Państwa, jeśli ktoś mówi, pozabierać tym bogatym, pozabierać i dać innym, to taka refleksja, czy on nie łamie przykazania, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Co innego, kiedy ktoś ukradł, ale nie wszyscy bogaci nakradli, nie wszyscy, naprawdę. Kiedyś powiedział Jezus do Faustyny Kowalskiej, jeśli Bóg chce ukarać ludzi, spełnia ich życzenia. Chcecie zabierać bogatym? To Pan Bóg mówi, to pozabierajcie. No to już w 45 żeśmy pozabierali bogatym i do czego to doprowadziło. Ale nie chcę tu wkraczać w politykę, tylko proszę Państwa, nie przez przypadek Bóg dał przykazanie. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Nie pożądaj bogactwa bogatych, bo to się dla Ciebie źle skończy. Ale to na marginesie. Natomiast wracamy do tematu naszego serca i naszego imienia. Najkrócej mówiąc, my mamy bardzo piękne imię na dnie serca zapisane, chociaż wielu ludzi nigdy do tego pięknego imienia nie dotarło. Oni nawet rozumem wiedzą, że mają piękne imię. Dziecka Bożego, my to słyszymy na kazaniach, śpiewamy o tych piosenkach, ale serce jest przekonane, że moje imię to jest właśnie nieudacznik, zero, brzydula. To jest ten, kto stoi na końcu, ten z czwartego rzędu. I teraz problem chrześcijaństwa polega na tym, żebyśmy my w głębi serca zostali przez Boga na nowo nazwani. Proszę zwrócić uwagę, cała Biblia to jest to, że Bóg zmieniał ludziom imiona. Zmieniał imiona. Ale to nie chodzi, że ty Janek się nazywasz dzisiaj Krzysiek, bo to w dowodzie sobie można zmienić. Tylko tu proszę Państwa. I cała praca duchowa, spowiednictwo, kierownictwo duchowe, rekolekcje, to jest zmienić imię. Jeśli nie zmieni ci ktoś imienia, będziesz miał 45 lat, będziesz szefem banku, a w duszy będziesz małym chłopcem. I ciągle będą kłopoty, czy z alkoholem. No co to są problemy z alkoholem? Te biedne żony tłumaczą mężom, nie pij, Władziu, no błagam cię, nie pij, no nie pij już, no nie pij. A 3-letni chłopiec, czy 5-letni chłopiec, który na podwórku zawsze był nazywany grubasem, on nie może nie pić. On ma taki ból w sercu, jemu trzeba zmienić imię. I on przestanie pić. Jemu trzeba zmienić imię. To jest jedna strona. A druga, znaczy tę samą rzeczywistość opisywałem Wam, proszę Państwa, jeszcze w lipcu jako problem życia. Jezus przyszedł, żeby nam zmienić imię, ale to samo możemy opisać używając pojęcia życie. U świętego Jana w Ewangelii, w 10 rozdziale, 10 wersie jest napisane, ja przyszedłem po to, żeby dać ludziom życie, żeby moje owce miały życie w obfitości. I Państwo się może zdziwią, no przecież ja żyję, no. No przyszedłem do kościoła, oddycham, myślę. Otóż nie, biologicznie żyjemy, tak, to ja wiem. Natomiast chodzi o życie wewnętrzne, duchowe. Wielu ludzi nie żyje i o tym nie wie. Jak powiedział w przypowieści o marnotrawnym synu ojciec, oto mój syn był umarły, a ożył. Wielu ludzi nie żyje, tylko wegetuje. Czym się to charakteryzuje? Mianowicie są sterowani. Są sterowani przez różnego rodzaju wzorce telewizyjne, towarzyskie. Prawda? Ktoś sobie mówi, dzisiaj będę odpoczywał. Nagle dostaje telefon, że kolega zrobił jakiś projekt i wziął za niego 10 tysięcy złotych. To ktoś mówi, nie mogę odpoczywać. Ja też muszę zrobić taki projekt. I siada do komputera. Wielu ludzi, prawda, kupiło sobie nowego tam jakiegoś Fiata Uno i mówiło, super, patrzy, kurczę, sąsiad ma Corollę. Już jestem smutny. Proszę zwrócić, ja nie mam swojego życia. Moje życie to jest porównywanie się do innych. Spotykam moją najlepszą przyjaciółkę, rzucam się jej w ramiona, a ona mówi, muszę ci coś powiedzieć. Wychodzę za mąż. Och ty, nie poczekałaś na mnie, zostałaś mnie samą. Jestem do niczego, jestem zerem, moja najlepsza przyjaciółka walnęła mi taki numer. Proszę Państwa, mnóstwo ludzi tylko patrzy, czy ktoś się nie okaże lepszy. To, co Państwu mówiłem, wielu ludzi nie jedzie na wakacje odpocząć. Wiele ludzi jedzie napstrykać zdjęć, żeby zaimponować w pracy. My przyjeżdżamy wykończeni z wakacji. Oczywiście, jak było? No po prostu bosko. Po prostu bosko. Ach, żebyś ty był ze mną, słuchaj, u mnie to było bosko, u mnie to była trójca boska, a nie tam bosko. A tak naprawdę marzymy pojechać do babci nad jezioro, pomoczyć nogi z jakiejś tam łódki, porzucać sobie na jakieś płotki, wędeczkę. Ale niestety, muszę jechać na Kanary, prawda, leżeć na tej plaży, potem pakować się do domu, no i proszę zwrócić uwagę, wielu ludzi jest zaprogramowanych. Żyją z lęku. To nie jest ich życie własne. Jeszcze raz Państwu zadam pytanie, które jest dobre. Gdyby Ci zabrali urodę, pracę, wykształcenie, przyjaciół, to kim byś był? Wielu ludzi odpowiada. Zerem, nikim. Ja po prostu jestem tym, co robię. Ja jestem moim tytułem. Ja jestem moją relacją z innymi ludźmi. Ale sam z siebie nie jestem niczym. I dlatego tak wielu ludzi wpada w depresję. A Jezus przyszedł dać nam życie, żebyśmy nie wegetowali, ale żebyśmy żyli. I teraz trzeba wejść w głębie serca. Na tym polega chrześcijaństwo. Odkryć wszystkie moje tam kłamstwa, fałszywe imiona. Dojść do tego białego kamyka, na którym jest napisane moje imię. I dopiero życie zacznie wchodzić. My zaczniemy żyć. Zaczniemy żyć i mieć tą energię. Proszę zwrócić uwagę, jak się ludzie dzisiaj muszą stymulować. Ciągle mam nowe zadanie. Kiedy kupiłem nowy model komórki, zaczynam już dążyć do tego, żeby kupić następny. Jeśli idę na imprezę, musi być piwo, amfetamina czy jakaś kokaina. Musi coś być, bo jak nie ma tego, to nie będzie zabawy. Nie będzie zabawy. Muszę dostać jakiś bodziec, muszę czegoś pragnąć. Natomiast nie, człowiek, który żyje, jest sobą. Dzisiaj mamy półrocznicę śmierci Ojca Świętego. Wczoraj takie spotkanie było w parafii na Czerniakowskiej. Miałem taką konferencję i mówiłem do ludzi, jak papież, czym byśmy się w papieżu zachwycili? On żył. Ludzie, on miał Parkinsona zaawansowanego, on leżał na łożu śmierci i on żył. Jego oczy żyły, jego słowa żyły, ale on nie był sterowany przez nikogo. Jan Paweł II to był autonomiczny papież rzymskokatolicki. On nie był przez nikogo sterowany. Ja może Państwu mówiłem to jego fantastyczne spotkanie z dziećmi w 83 roku w Episkopacie Polski, kiedy dzieci robiły wywiad z papieżem i mówiły, a ci papież to lubi zęby myć. No my, każdy z nas by powiedział, oczywiście zęby myję rano i wieczorem, pastą, bo to próchnica, a papież powiedział, czy ja lubię zęby myć? Myję. To był wolny człowiek. Machał laską, chodził do dzieci, uśmiechał się, płakał. To był wolny w Chrystusie człowiek. I teraz tak, żeby wejść w to swoje serce i rozpoznać, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, jest to labirynt niesamowity. Niesamowity labirynt, co my mamy w sercu. Co zrobiło stado demonów, co zrobili nasi rodzice nieraz? Bogu ducha winni, nie sądźmy ich, nam nie wolno nikogo sądzić. Co zrobiła pani nauczycielka z jakimś swoim głupim komentarzem w klasie, czy cyklem całych komentarzy? Dlatego my możemy w to wejść i poznać, kiedy mamy światło. Tym światłem jest Jezus Chrystus, tym światłem jest Biblia, tym światłem jest właśnie praca duchowa, rekolekcje, cisza, milczenie, adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeśli ktoś jest gotowy, to wchodzi w serce i poznaje, co tam jest. I przepraszam, jak poznamy różnego rodzaju zakamarki naszego serca, to nieraz rzeczywiście mamy ochotę zrobić to, co zrobił tenże filmowy Neo z Matrixa, jak się dowiedział, że wszystko, co widzi, to jest wyobraźnia. Po prostu ostro sobie chłopak zwymiotował. To jest szok psychiczny, kiedy my się orientujemy, kogo mogliśmy przez 20-30 lat odgrywać i jakie mechanizmy nami rządziły, z których byliśmy dumni, a okazują się one tanim chwytem demonów. Tu trzeba być odważnym, proszę Państwa. Pamiętacie, co w tymże filmie Matrix powiedział człowiek, który zdradził swoich przyjaciół ziemian i poszedł na układ z robotami, powiedział o jednym. Zaprogramujcie mi głowę tak, żebym żył gdzieś nad morzem w pięknym domu i pamiętajcie o jednym. Ja nie chcę o niczym pamiętać. Pamiętajcie, że ja nie chcę o niczym pamiętać. O zdradzie nie chcę pamiętać, ja chcę mieć tylko morze, żonę, dzieci. Otóż wielu ludzi idzie na układ z diabłem. Diable, uśpij mnie i pamiętaj, ja nie chcę o niczym pamiętać. I wtedy ma się życie spokojne. Natomiast kiedy człowiek idzie odważnie i mówi, Chryste, zapalamy światło. Co tu się dzieje wokół mnie? Co się stało w moim życiu? Tak naprawdę to się stało, bo to, że ojciec pił, rodzice się rozwiedli, mama sobie znalazła drugiego, to jest oficjalna wersja tylko faktów. Natomiast co się stało w moim życiu? A to Jezus mówi, też teraz pokażę, co się stało w twoim życiu. Co się działo w sercu twojej matki, w twoim sercu przyjaciół. I niekiedy jest to po prostu 10 skali Beauforta, trzęsienie jest niesamowite. Pamiętam, jak kiedyś sam, gdy byłem młodym chłopakiem, może to już Państwu wspominałem, miałem różnego rodzaju kłopoty duchowe, poszedłem do takiego znanego spowiednika i on powiedział, pomagam takim, którzy są gotowi zjeść żabę. Proszę Państwa, prawdy o sobie dowiedzą się tacy, którzy zjedzą żabę z głową, z ogonem, jeśli ma i tak dalej. Trzeba być bardzo zdeterminowanym. To nie tak, że rzeczywiście to mi ksiądz uświadomił pewną rzecz. To jest zazwyczaj trzęsienie ziemi. Proszę zwrócić uwagę, jak Piotr się zorientował, jakie jest jego imię. Ryczał chłop na dziedzińcu świątyni, ryczał. Potem drugi raz płakał, kiedy Jezus go przesłuchiwał. To był dla niego po prostu niesamowity wstrząs. Nauczyć, i od czego to się zaczyna? Zaczyna się od słuchania swojego serca. Proszę Państwa, ja Państwu dam taki przykład. Może on nie jest najlepszy, może ja go nie najlepiej przedstawię. Spotykacie się na ulicy z kolegą z lat szkolnych. O, cześć, no kopela, co słychać? No wiesz, żona, dzieci, super, wszystko, dzieciaki mam zdolne, zdają na studiach. Gdzie lecisz? Jadę tu odebrać, wiesz, laptopa z naprawy. Widziałeś tam tą Gośkę? No widziałem, ale wiesz, u niej to jak zwykle. No tak, ona była zawsze ciamajdą. No musimy się kiedyś spotkać. No cześć, do widzenia. Proszę Państwa, co tu nasze serca sobie powiedziały? Pierwsze na przykład, no cześć, było manifestacją siły. Ja się ciebie boję. Więc od razu muszę do ciebie podejść z góry. No brachu, jak żyjesz? Proszę Państwa, ja przyglądam się spotkaniom ludzi i wypytuję ich nieraz. Takie spotkanie, co słychać? No super. Jest to hasło pod tytułem zawsze się ciebie w szkole bałem, zawsze byłeś ode mnie lepszy, ale ja ci teraz pokażę, że tak wcale lepszy nie byłeś. Co u ciebie słychać? Wszystko się świetnie układa. W Polityce napisali w jednym artykule, że przeciętnie człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Ja mniej więcej zaczynam w to wierzyć, proszę Państwa. Gdyby tak godzinę naszego spotkania przy kawie ze znajomymi sfilmować, cofnąć taśmę, posadzić nas i powiedzieć, powiedz, kiedy kłamałeś. No to tak z 18 razy na godzinę może wyjść. Proszę sobie przypomnieć różne nasze trudne spotkania. Myśmy tu mówili jedno, a serce mówiło drugie. Na przykład, kiedy człowiek się czuje niepewnie, no to się spotka z drugim, pogada, jakie to ci politycy są fatalni. Czyli ja jestem z tobą po jednej stronie barykady. Bo wiesz, rano byłem taki samotny. Wydawało mi się, że jestem jakiś taki dziwak. Ale nie, już jest dobrze, okej. Okay. Pogadaliśmy na sąsiadkę, pogadaliśmy na szefa w pracy. Już nie jestem taki ostatni. Dzięki ci, żeś mi pomógł. Ale rozmowa była bardzo intelektualna. Przepraszam za te przykłady, może one są nieudolne. Ale tutaj się dzieje coś innego niż tu i tu, proszę Państwa. Tu się dzieje coś innego. I nieraz jak się z kimś spotkam, posprzeczam z matką, z ojcem, to trzeba przyjść, usiąść, powiedzieć, no serducho, pogadajmy. Co ty żeś montowało przez tę całą rozmowę? Czego ty się bałeś? Skąd przyszło na ciebie zagrożenie? Dlaczego zazdrościłeś? Ludzie nie słuchają swoich serc i nie wiedzą, co się w środku nich dzieje. Dlatego potrzebna jest nam cisza, dlaczego potrzebna jest nam ta umiejętność odchodzenia na pustynię. Proszę Państwa, wszyscy ci ludzie, którzy chcieli poznać swoje serce, odchodzili na pustynię, ażeby odkryć prawdę o sobie. W tym zawirowaniu ciągłych spotkań, że są ludzie, którzy w pracy 8 godzin kogoś odgrywają. Tak naprawdę czują, że są skończeni, ale w pracy odkrywają właśnie nieraz ostentacyjnie, twardzieli, niszczą innych, bo tak naprawdę są bojącymi się chłopcami. To, co Państwu opowiadałem z rekolekcji sierpniowych, rozmowę z dorosłym mężczyzną, mówię do niego, jakie jest twoje imię? Nie, ja nie mam żadnego takiego imienia. A mówię, jak cię przeżywał tata w dzieciństwie? Laluś. A ty jesteś Laluś? Rozpłakał się i mówi, jestem. Cały czas. Ale ja nigdy o tym nie myślałem. Tak, tobie żyje Laluś. Żona się z ciebie śmieje? Śmieje się. Ciągle ci zwraca uwagę, jak siedzisz, puść koszulę, jak jedziesz? Tak. I co ty? No ja jej przyznaję, ja na nią krzyczę, ale w głębi serca mówię, ona ma rację, bo ja jestem Laluś. Ona ma rację, że się na mnie wścieka. Ja nie potrafię nic zrobić. trzeba wyjść na pustynię i poznać swoje imię. Jakie ono jest i czy jest we mnie życie, czy to ktoś mi sprytnie podstawił wegetację. Trzeba być z Bogiem i słuchać serca. Panie Boże, pokaż mi te zakamarki, pokaż mi tą moją kombinację, pokaż mi ten mój fałsz. I trzeba być wyczulonym, proszę Państwa, kiedy przychodzi do nas demon, który steruje naszymi emocjami. Ilu ludzi mówi, rano wstałem i od razu jakoś tak źle się czułem duchowo. Co to jest? Zdrowy jestem, słońce świeci. Ktoś mówi, mam depresję, może jakieś, nie wiem, wczoraj się czegoś objadłem, to jakiś tam mi magnezu mi brakuje, czy czegoś. Magnez magnezem, a demony demonami, one sterują emocjami. I demon wie, gdzie cię uderzyć. Zna wszystkie twoje rany. Pamiętajcie, demon wykorzystuje zamieszanie. Oblałeś egzamin na prawo jazdy, wracasz. Jesteś tak, musisz wszystkim powiedzieć, że oblałeś prawo jazdy, straciłeś pieniądze, skompromitujesz się, bo to piąty raz, przychodzi demon i od razu mówi, słuchaj, ty w ogóle jesteś beznadziejny. No tak, raczej generalnie jestem beznadziejny. Maturę też zdałeś za drugim razem. No tak, maturę też zdałem za drugim razem. Widzisz, i wszyscy się z ciebie śmieją, przecież na pewno się z ciebie śmieją, tylko ci tego nie pokazują, ale się śmieją. Na pewno się ze mnie śmieją. On wchodzi w chwilę zamieszania, kłótnia z mężem, proszę Państwa. To, co Eldridge pisze w książce Dzikie Serce, mąż z żoną jedzie na przedstawienie swojego syna do szkoły. Syn bardzo prosił, żeby rodzice się nie spóźnili, bo on gra główną rolę. Rodzice jadą zachwyceni, że ich synka zobaczą na scenie i nagle korek na autostradzie i stoją. Czas płynie, do przedstawienia 15 minut oni stoją w korku i żona mówi do męża, kochanie, tu jakbyśmy zjechali tym ślimakiem, to jest taka droga, żebyśmy może zdążyli do szkoły. Eldridge pisze, ja się wściekłem. Mówię do niej, czy ty, babo głupia, nie wiesz, że ja wiem, że tu jest skrót? A szatan przychodzi, ona ci tak specjalnie powiedziała. No jasne, że mi specjalnie powiedziała. Szatan mówi, ona ci tak zawsze mówi. Rzeczywiście, ona mi tak zawsze mówi. Inna kobieta, z którą byś był, by ci tak nie mówiła. Na pewno by mi nie mówiła. Inna kobieta by doceniła twój trud. Na pewno by doceniła. I Eldridge pisze, gdyby w tym momencie w samochodzie siedział prawnik z pozwem rozwodowym, ja bym go podpisał. A zaczyna się od głupstwa, proszę Państwa. Bo przypomnijcie sobie, ile było cichych dni, ile łez, płaczu, ranienia serca, dlatego, że ktoś nie wstawił talerza, dlatego, że ktoś spóźnił się 5 minut i potem mówimy, jaki byłem głupi, no co mi odbiło? Wygarnąłem mojej żonie, że jest niedobrym, złym, perfidnym, wstrętnym człowiekiem. Ale zaraz, chwileczkę, serducho moje, co ty chciałeś przez to powiedzieć? Dlaczego ty taki numer wywinąłeś? Albo ja się boję. Albo ja chciałem pokazać swoją władzę. Albo zawsze ona mi właśnie mówiła, że jestem ostatni. To była zemsta mojego serca. A logiczne argumenty, o których szczególnie mężczyźni są genialnymi twórcami, niewiele znaczyły. Szatan zna nasze rany i je wykorzystuje. I dlatego Jezus, co nam chce dać? Władzę nad diabłem, żebyś wstał w poniedziałek rano i kiedy poczujesz depresję, powiedział, idź precz, szatanie. I proszę Państwa, niekoniecznie nerwosol, niekoniecznie telefon do przyjaciela, a rozkaz w imię Chrystusa odejdź ode mnie. Człowiek, który ma pewną wprawę duchową, nauczy się tego. Proszę Państwa, nauczycie się, jeśli zjecie żabę i wejdziecie w światło Chrystusa, nauczycie się i będziecie wyczuwać, kiedy zły duch wchodzi do domu. Kiedy zły duch oddziałuje na żonę, nie drzeć się. Czy Państwo się w trakcie kłótni modlicie za współmałżonka, żeby zły duch od niego odszedł? Czy kombinujecie zestaw fałszywych argumentów, żeby serducho swoje obronić? Jezus, poczytajcie Nowy Testament, tam jest bez przerwy o demonach. One są, całymi stadami wchodzą w ludzi. I teraz tego się trzeba nauczyć, żeby odkryć imię. A jak następuje na uzdrowienie, bo już do tego powoli przechodźmy. Zacytuję tu fragment książki Leny Payna. Przywołujemy obecność Chrystusa i zapraszamy Go do naszego serca. On nam je pokazuje. Powtarzam, Jezus nam musi pokazać nasze serce, bo proszę Państwa, jak nam demon pokaże nasze serce, to wszyscy skończymy na psychiatryku. Chryste, pokaż mi moje serce i mocno trzymaj mnie za rękę. Jak Faustyna poszła zobaczyć piekło, to mówiła, żeby mnie Chrystus nie trzymał za rękę, ten tego nie przeżyła. On nam je pokazuje. W modlitwie o uzdrowienie ze wspomnień prosimy naszego Pana, aby uobecnił się w tym miejscu, które było najbardziej zranione. Przebaczamy innym i uzyskujemy przebaczenie. W modlitwie o uzdrowienie serca z lęków, goryczy obserwujemy, jak uleczony zostaje zarówno lęk podstawowy, jak i inne lęki, których cierpiący często sobie nie uświadamiają i dotąd nie potrafili ich nazwać. Wiedzą tylko, że ich życie jest przez nie modelowane i poważnie ograniczone. Dlatego, kochani, żeby powiedzieć: Jezu, uzdrów mnie, trzeba pokazać tu, to dzieciństwo, że ojciec w dzieciństwie odszedł, a ja przez lata myślałam, że ojciec odszedł z mojej winy. I teraz przy każdym chłopaku się boję, że on mnie zostawi, tak jak ojciec mnie zostawi. Przecież ile dziewczyn żebrze, traci swoją godność, a to się zaczęło 20 lat temu, kiedy ojciec poszedł do nowej mamusi. Panie Jezu, musisz mi to uzdrowić, ten punkt. Drugi to jest właśnie jakiś kompleks co do urody. Trzeci to jest jakiś strach przed Tobą. Że Jezus w Apokalipsie jest napisane, stoi u drzwi i kołacze. Musisz Ty Go wpuścić, On sam nie wejdzie i musisz Mu pokazać. Bo jeśli zostanie jakaś rana niepokazana, zostanie nieuzdrowiona. I dlatego mamy wejść w siebie. I dlatego trzeba, mówię, pogrzebać w przeszłości. Posłuchać tego, co nam Pan w świetle swoim daje, żeby odkryć te wszystkie zakamarki. I wtedy poznajemy najprawdziwsze swoje imię, to piękne. I wtedy nasze serce przestaje wegetować, a zaczyna żyć. Za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, powiem o dalszych tych sposobach, etapach i tej całej atmosferze, w której dokonuje się to uzdrowienie. Amen. Wierzę w jednego Boga.